Chwała Bogu, bracia i siostry.
Chwała Bogu.
Przywożę Wam pozdrowienia z naszej społeczności w Pruszkowie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg błogosławi Waszemu zborowi i działom Waszym. Chciałbym dzisiaj przeczytać Księgę Ezechiela, pierwszy rozdział, wersety od 4. Może zacznę czytać, może niektóre będę pomijać, bo tam tego trochę jest, tego słowa. Ezechiel, będąc w niewoli, będąc na wygnaniu nad rzeką Kebar, miał taką Bożą wizję. Był to Boży mąż, Boży prorok. I kiedyś Pan Bóg ukazał mu swoją chwałę. I właśnie ten fragment opisuje tą chwałę. Od 4 rozdziału, od 4 wersetu, 1 rozdział Księgi Ezechiela będę czytał. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy, i pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dookoła niego, a z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu, a pośród niego było coś w kształcie 4 żywych istot, a z wyglądu były podobne do człowieka. Lecz każda z nich miała 4 twarze i każda 4 skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęce i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z 4 stron były ludzkie ręce, a te 4 żywe istoty miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła nawzajem się dotykały. Ich twarze nie obracały się, gdy się posuwały. Każda posuwała się wprost przed siebie. Ich oblicza wyglądały u wszystkich 4 z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. Takie były ich oblicza, a ich skrzydła były rozprostarte ku górze. U każdej 2 nawzajem się dotykały, a 2 przykrywały ich ciała. Każda posuwała się wprost przed siebie, szły tam, gdzie duch chciał, aby szły, a posuwając się nie obracały się. A pośrodku między żywymi istotami było coś jakby węgle rozżarzone w ogniu, z wyglądu jakby pochodnie poruszało się to pomiędzy żywymi istotami. Ogień wydawał blask, a z ognia strzelały błyskawice. A żywe istoty biegały tam z powrotem jak błyskawice. A gdy spojrzałem na żywe istoty, oto na ziemi obok każdej ze wszystkich 4 żywych istot było koło. A wygląd kół i ich wykonanie było jak chryzolit, i wszystkie 4 miały jednakowy kształt. Tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było w drugim. Gdy jechały, posuwały się w 4 kierunkach, a jadąc nie obracały się. I widziałem, że wszystkie 4 miały obręcze wysokie i straszliwe i były dookoła pełne oczu. A gdy żywe istoty posuwały się naprzód, wtedy i koła posuwały się obok nich. A gdy żywe istoty wzniosły się ponad ziemię, wznosiły się też i koła. Szły tam, gdzie duch chciał, aby szły, a koła wznosiły się wraz z nimi, gdyż w kołach był duch żywych istot. Gdy te szły, szły i one, a gdy te stanęły, i one stanęły. A gdy te wznosiły się ponad ziemię, wtedy i koła wznosiły się wraz z nimi, gdyż duch żywych istot był w kołach. Nad głowami żywych istot było coś w kształcie sklepienia, błyszczącego jak niesamowity kryształ, rozciągniętego w górze nad głowami. A pod sklepieniem było rozpostarte, a pod sklepieniem były rozpostarte ich skrzydła, nawzajem się dotykające. Każda żywa istota miała 2 skrzydła, którymi przykrywała swoje ciało. A gdy posuwały się, słyszałem szum i skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos wszechmogącego, jak hałas tłumu, jak wrzawa wojska, a gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. I było słychać szum znad sklepienia, które było nad ich głowami, gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. A nad sklepieniem, nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu, a nad tym, co wyglądało na tron, u jego góry, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu, z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od niego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask jego, co pojawiło się jako chwała Pana. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i słyszałem głos tego, który przemówił. Troszeczkę skomplikowany fragment, wydawałoby się, słowa Bożego. dla nas takich przeciętnych śmiertelników, ale jest bardzo ciekawy i jest bardzo ważny wbrew pozorom dla nas. Mówiliśmy tutaj, że chcemy widzieć Pana, a przecież właśnie tutaj jest pokazany Pan, który zasiada na tronie chwały swojej, uwielbiony Bóg. Ja wierzę, że tam zasiadał Syn Boży, Jezus Chrystus. Wierzę, że to był On, dlatego że ziemia została stworzona przez Niego i została stworzona dla Niego. I wierzę, że On właśnie w tym stworzeniu już wtedy się przejawiał w swoim Kościele, w swoim ówczesnym zborze, w ludzie Boże. To słowo dzisiejsze, które chcę skierować do nas, jest szczególnie właśnie dla tych ludzi, którzy pragną widzieć Jezusa Chrystusa w swoim życiu i miłują bardziej Go niż swoje życie. Są skłonni wszystko oddać, co mają dla Pana. Chcą wszystko uznać za śmieci, aby zyskać tego, którego miłuje ich dusza. I tak na początek chcę powiedzieć o księdze Ezechiela. Jest to niesamowita księga, dlatego że żaden z proroków mężów Bożych nie miał takiego widzenia, jak miał Ezechiel. I zobaczmy, że dalej w 10 rozdziale, ja już tego nie będę czytał, te istoty cztery są nazwane cherubami. Później jest taki sam opis i pismo mówi o cherubach. I zobaczmy, że to był taki jakby pojazd Boży, że tak powiem, żywy pojazd Boży. Chwała Boża zasiadała na cherubach i Biblia o tym często mówi, że Bóg dosiadł cheruba i gdzieś tam się przemieścił, prawda? To się w Starym Testamencie przyjawia. I to jest niesamowite, dlatego że Pan pierwszy raz się objawił dopiero Ezechielowi na cherubach. Na tym niesamowitym pojeździe, takim dziwnym, który przeczytaliśmy, dziwacznym, często trudno nam to zmysłami swoimi zanotować, jak to wyglądało. I to jest też znak proroczy w tej księdze, dlatego że księga Ezechiela mówi o dziejach Izraela i tam Pan, jak w żadnej z innych ksiąg, wytyka wszystkie grzechy Izraela, które on popełniał, wszystkie obrzydliwości. I Bóg mówił, że go rozproszy Izraela za te wszystkie grzechy, za to, co oni robili. I to jest taka księga wskazująca, że miały nadejść czasy pogan, że Izrael, tak jak Paweł mówił, miał być część Izraela zatwardzona, aby łaska Boża mogła przejść na pogan również. I wiemy, że Bóg miłuje swój lud Izraela. Ale to był taki czas, właśnie taki czas proroczy. I chciałem, byśmy zobaczyli, że właśnie ten dziwaczny pojazd zawiera w sobie proroczą stronę tego, co miało nadejść, tego, co miało nastąpić później. Te cztery cheruby miały po cztery głowy. Jedna głowa była jakby twarz człowieka, druga jakby twarz lwa, trzecia jakby twarz orła, a czwarta jakby twarz wołu. I wszyscy teologowie generalnie się zgadzają, że jest symboliką to czterech Ewangelii. Ewangelia Mateusza wskazuje na Chrystusa, który jest królem. Tutaj lew, prawda, jest symbolem króla. Wskazuje na to. Ewangelia Łukasza wskazuje na Chrystusa jako człowieka, który żył w ciele. Ukazuje go właśnie jako z tą twarzą ludzką. Ewangelia Jana jest Ewangelią jakby z góry, prawda? I ukazuje go jako Boga. I tutaj orzeł, który góruje ponad wszystkim, prawda? I widzi wszystko z góry, jest tego symbolem. Natomiast Ewangelia Marka wskazuje jako Chrystusa sługę Pana, czyli wołu zaprzęgniętego do zaprzęgu, który ora, prawda? I te, zobaczmy, cheruby. Te cztery cheruby wskazywały na Ewangelię o Jezusie Chrystusie. One były cztery, szły w cztery strony świata i właśnie zapowiadały to, że przyjdzie czas, że ten Izrael zostanie odrzucony jako naród fizyczny, ale przez to, że przyjdzie Jezus Chrystus, umrze na krzyżu Golgoty i będzie zwiastowana o nim Ewangelia dla wszystkich ludzi, dla całego świata, na cztery strony świata. I to pójdzie w czterech kierunkach. I to jest niesamowite, bo to jest właśnie taki wymiar proroczy księgi Ezechiela. Tutaj widzimy to, że Pan na tym pojeździe dosiada go i przychodzi na tym pojeździe, który jest takim proroczym. Ale ja dzisiaj nie chcę o tym mówić. Ja chcę mówić o tym pojeździe z innej strony, troszeczkę ze strony technicznej. Dlatego, że cóż to za dziwny był pojazd. Miał mnóstwo oczu. Te wszystkie obręcze tutaj napisane były pełne oczu, prawda? A w innym fragmencie widzimy, że nawet te ręce wystające spod skrzydeł, a nawet ramiona i grzbiet były pełne oczu. Jaki to taki dziwny pojazd dzisiaj jest Boży? Czy jest taki pojazd gdzieś, którym Bóg chce się poruszać i przejawiać? Taki dziwny, pełny oczu. My jesteśmy tym pojazdem. Ile mamy oczu? Dużo. Gdziekolwiek jesteśmy, zobaczmy taki pojazd, na którym Bóg chce poruszać się, jechać. On chce tymi oczyma patrzeć. I to jest niesamowite. Ja bym chciał, byśmy zobaczyli takie podobieństwo, że Słowo Boże mówi, że my jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, oblubienicą Jego, prawda? Ciało, a On jest głową Jego. Czyli tak naprawdę ten monstrualny pojazd, to ciało, to jesteśmy my i Chrystus. Nasze oczy mają być Jego oczami. Nasze ręce, które tutaj widzimy spod cherubów wystają, mają być Jego rękoma. I taki niesamowity pojazd. On wskazuje na nas, na Kościół. Jesteśmy takim dziwacznym ciałem, w którym Pan chce się poruszać i Jego chwała chce być poruszać się w tym ciele. I to, co tu jest napisane, wbrew pozorom, nie jest takie skomplikowane, gdy to zauważymy. On chce to robić. I chciałem, byśmy zobaczyli pewne podobieństwa z Dziejów Apostolskich, jak to było wtedy. Pan Jezus kiedyś powiedział o tym, jaka jest zależność między Nim a Jego Ojcem. Może pamiętamy, że On powiedział w Ewangelii Jana, jest zapisane, że ja nie mogę nic uczynić oprócz tego, co widzę, co mój Ojciec czyni. Czy nie widzę, czynię to, co On widzi, że czyni. On mi pokazuje, co czyni i ja czynię. Zobaczmy, widzi swoimi oczami, co czynił Ojciec. On nic nie czynił sam siebie jako człowiek, ale czynił to, co Ojciec czyni. Widział swoimi oczyma. Bóg patrzył, Ojciec jego oczyma i to tak działało. Był takim bezwiednym pojazdem Bożym, można powiedzieć. On wyrzekł się swojej boskości i nie działał jako Bóg, ale działał jako Syn Boży. Właśnie działał jako ktoś, kto jest, kim się posługuje Ojciec Bóg. I gdy patrzymy na działanie Kościoła Apostolskiego, to zauważam też coś takiego, że oni działali dokładnie na takiej zasadzie, na działanie takiego pojazdu. I takie podobieństwo jedno przytoczę, gdy Piotr i Jan szli do świątyni i pamiętacie, siedział człowiek chromy chyba od urodzenia i Piotr idąc spojrzał na niego i mówi: spójrz na nas, w nasze oczy. I powiedział, że zobaczył w nim, że ma na tyle wiary, że Bóg wzbudził w nim tyle wiary, że może być uzdrowiony. I powiedział: wstań i chodź w imieniu Jezusa Chrystusa, złota i srebra i nie mam, ale to, co mam, daję ci. Chodź, wstań i chodź w imieniu Jezusa Chrystusa, tak? I zobaczmy oczy. Oni widzieli, co Bóg czyni. To nie oni czynili, ale oni swoimi oczami widzieli to, co Pan czynił. On się poruszał, On się przemieszczał. A oni tylko, niejako będąc świadkami zewnętrznymi, tym pojazdem, jakby tylko kropkę nad i stawiali. I tak naprawdę to Pan, chwała Boża, się poruszała w swoim Kościele. Zobaczmy na te postacie cztery. One są dziwne, wiecie, bo one się poruszają jak martwe. Nie wiem, czy zauważamy, chociaż Pismo mówi, że w tych obręczach był ich duch. Ale one chodziły w czterech kierunkach i wracały ciągle w to samo miejsce. Nad nimi była chwała Boża. Było sklepienie, czyli takie miejsce, takie płatkie, na którym był tron chwały Boże i na nim zasiadał Pan. I one były dokładnie pod nim jakby. Ale jak szły, to szły na bok, już nie wracały. Nie obracały się, ich głowy się nie obracały, obręcze ich też się nie obracały, chociaż szły do przodu i wracały. I cóż to oznacza? To jest niesamowite, jak zobaczymy na sposób działania Kościoła Apostolskiego. Oni, jak działali, szli na cały świat, ale tam, jak widzimy, gdzie Duch Boży ich posyłał, tak jak tu jest powiedziane, że to Duch Święty decydował, gdzie te koła szły, gdzie szły te cheruby, to On decydował. I tak właśnie działał Kościół. On, jak Pan mówił, idź, to On szedł, a później już nie kombinował sobie dalej, tylko jakby wracał pod chwałę Bożą i dalej oczekiwał, co Pan powie. Kościół zachowywał się jak martwy. Tak jak te cheruby. One wydają się martwe, bo kroczą tak po liniach prostych, nie ruszając się, nie obracając się i koła. To wygląda jak maszyna, taka martwa maszyna, którą totalnie sterował Pan. Ale ona była żywa. To były cheruby. To są cheruby. I tak działał Kościół Dziejów Apostolskich. Wiecie, te koła szły do przodu, ale one nie kręciły się. To jest niesamowite, bo to jest podobieństwo naszej głowy. Ona jest okrągła, prawda? I nasza głowa często myśli, co tu zrobić i zrobić. A nasz Pan nie chce, byśmy myśleli. Przepraszam, że tak powiem, ale zaraz to uzasadnię dlaczego. Abyśmy nie myśleli w swoim ciele, w swojej cielesności, ale chce, abyśmy my widzieli i oglądali Jego dzieła. Tu nie będzie czasu na to, żeby myśleć, ale będzie czas, żeby podziwiać dzieła Pana. Te oczy będą tylko widzieć dzieła Pana, tak jak w Dziejach Apostolskich, i nie będą myślały za dużo, ale raczej będą podziwiać Pana. I jak patrzymy na Dzieje Apostolskie, to Kościół tak działał. To On poruszał się. To Bóg poruszał się w Nim. To tak było, że nasz Pan mógł sobie swobodnie tym pojazdem się gdziekolwiek poruszać. Jeszcze taką jedną sprawą, którą tutaj chciałbym poruszyć, to są właśnie te ręce. Zauważmy, że tych oczu to było bardzo dużo. Da. A tych rąk w kształcie ludzkim było tam niewiele. Z tego co widać, ograniczona ilość. I to też wskazuje, zobaczmy, na działanie Kościoła. Że wszyscy ludzie szli na cztery strony świata, jak Pan Jezus przyszedł. Głosili, zwiastowali Ewangelię. Czterem stronom świata. I ludzie się nawracali. I to było zwiastowanie typowe Ewangelii. Ale tych, którzy czynili szczególne dzieła, albo mówiąc inaczej, w których Pan szczególnie się przejawiał, była ograniczona liczba. I Dzieje Apostolskie ograniczają ich do apostołów. Jest napisane, że przez apostołów działy się wielkie cuda i znaki. Prawda? Czyli to nie było tak, że wszyscy, wiecie, nagle chrześcijanie, którzy się nawrócili, szli i czynili znaki i cuda wielkie. To nie było tak, że każdy chrześcijanin, że Bóg każdego tak w sposób ponadnaturalny, potężnie używał. Oczywiście każdego może użyć do tego czy do tamtego, prawda? Ale tymi rękoma, tych rąk była troszeczkę ograniczona liczba. Tych, którzy coś czynili. I jeszcze inna sprawa, że chcę powiedzieć, że Pan Bóg, chwała Boża, która była na tych cherubach, na tym pojeździe tu pokazana, nie była z Nim związana. To nie było tak, że Pan Bóg się, wiecie, przykleił do tego pojazdu i w ogóle z Nim się nie ruszał, że na Nim się cały czas poruszał. Bo później, jak czytamy w dalszej części Księgi Ezechiela, to chwała Boża się podnosiła czasami z tego pojazdu i przenosiła sobie się gdzieś indziej, szła po całej świątyni i wracała na ten pojazd, na ten dziwaczny pojazd. I cóż to oznaczało w duchowej rzeczywistości? Otóż to nie było tak, że jeżeli apostołowie, wiecie, nie poszli tam czy tu, to Bóg nie działał. Nie. Często było odwrotnie, że apostołowie, jak ludzie się rozpryszli na wszystkie strony, gdy było to pierwsze prześladowanie po zabiciu Szczepana, prawda, które wybuchło chyba, jak dobrze pamiętam, szli, głosili Ewangelię i apostołowie ruszyli za nimi jakby. Poszli zobaczyć, co się dzieje. I zachodzą w pewnym miejscu i patrzą, łaska Boża obfituje. Ludzie się nawracają. Zobaczyli szczególną Bożą łaskę. Zobaczmy, Bóg nie był związany tym pojazdem szczególnym, jakim byli apostołowie w tym momencie posługiwania się. Ta chwała była wolna. Oni dopiero tam przyszli i zobaczyli, o, Bóg działa, prawda? Chwała Boża jest. Czyli Bóg był niezależny od nich. Nikt sobie nie mógł uzurpować, że jeżeli tam nie pójdę, to Bóg czegoś nie uczyni. Oni byli jako martwe naczynia, przychodzili tam w dane miejsce i wtedy te ręce, że tak powiem w cudzysłowie, zaczynały dokonywać cudów. Zaczynały kłaść się na ludzi, byli, wiecie, uzdrawiani, albo byli chrzczeni Duchem Świętym, prawda, i tak dalej. Że te szczególne dzieła czynili właśnie ograniczona liczba osób czyniła. Natomiast głoszenie, zwiastowanie Ewangelii to wszyscy czynili. Szli na wszystkie cztery strony. I zobaczmy ten martwy pojazd. Ten pojazd, którym Bóg chce się poruszać. Zobaczmy, nie my.
ale On chce się poruszać.
To jest takie ciało, gdzie to nie my działamy, ale nasz Pan chce się poruszać. On kiedyś chodził w ciele swoim, tutaj. Dzisiaj On chce chodzić w naszym ciele. On chce chodzić. On chce się poruszać. On chce patrzeć naszymi oczyma na świat. On chce kłaść nasze ręce na to, aby ludzie byli na nich, aby byli uzdrowieni. Ale to On chce kłaść. I my tylko, gdy będziemy widzieć Jego dzieła, to będziemy czynić Jego dzieła, ale będziemy widzieli, że to On kładzie ręce. Że On widzi. Nie wiem, czy rozumiecie. Czasami widzimy oczami, tak jak tamci apostołowie mówią, spójrz na nas. I widzą, co Pan chce czynić w Jego życiu. Co Pan czyni. On widzi oczyma swoimi. Człowiek wie i to czyni. Bóg niesamowicie działał wtedy. Aniołów posyłał im, prawda? Działał przez aniołów. Duch Święty im mówi, ale oni się zachowywali jak te cheruby. Tak jak martwe. Oni nie planowali, ale oni działali. Można to porównać do takiego czegoś, że gdzie jest wytwórnia jakaś. Tam ludzie nie myślą nad procesem technologicznym na taśmie, jak nie wiem, ktoś może was pracował w fabryce, prawda? Można to tutaj z krzywienia zawodowego, jak na przykład na taśmie się pracuje, ja kiedyś pracowałem w FSO. Na jednym stanowisku musiałem przez 2 miesiące pracować, bo akurat no, miesiąc się czasu uczyło, żeby tam pracować, więc nie mogli mnie zmienić, prawda? Ale to można dostać wykrzywienia, bo ciągle ręce chodzą już tak jak robot, no nie? I dla mnie nie było problemem, żeby samochód przyjechał i mam śruby skręcać, tylko te samochody, wiecie, przyjeżdżały. Ja nie myślałem nad tym, żeby przyjechał samochód do mnie, prawda? Moim zadaniem było go tam skręcić. I tak działali apostołowie. Nie wiem, czy widzimy, że oni nie myśleli, skąd tu wziąć ludzi, tylko myśleli nad tym, jak tych ludzi zagospodarować. Jak sprawić, żeby oni dalej funkcjonowali. Nad czerobem mieli problem. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie Pan w nich działał. To On działał. On chodził. On poruszał. On przysyłał towar, że tak powiem, prawda? Żeby te ręce mogły tam nad nim pracować. To tak działało. I te choroby na to wskazują. Bo koła, w których był duch, nie kręciły się, ale były jak nieruchome. Prawda? To jest niesamowite podobieństwo. I Jezus Chrystus chce w nas żyć. Paweł mówi, że żyje we mnie już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, prawda? Ukrzyżowany jestem z Chrystusem, a żyje we mnie On. I gdy On zaczyna żyć, słuchajmy, w naszym życiu, to my już nie widzimy siebie, nie widzimy naszej grzesznej starej natury, a widzimy Jezusa Chrystusa. I On faktycznie żyje. I On faktycznie, wiecie, chce żyć. I żeby nie zakończyć tego w ten sposób, chciałbym powiedzieć teraz, abyśmy zobaczyli, co my jako Kościół możemy uczynić, bo tak jak tu brat powiedział, że czasami mówimy, że nic nie możemy uczynić dla Boga, ale tak naprawdę możemy uczynić, chociaż tak naprawdę nic nie możemy uczynić. I chcę powiedzieć, co możemy uczynić, chociaż nic nie możemy uczynić. Otóż ten obraz zawarty jest w jednym z sędziów w Starym Testamencie, że chcę się posłużyć podobieństwem Samsona. Nie wiem, czy znacie takiego człowieka z Biblii, Samson, o którym było powiedziane kiedyś w pewnym momencie takie jedno zdanie. I zaczął w nim działać duch pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów, między Sorea i Esztaol, prawda? Samson. I to jest obraz. Zaczął w nim działać duch pański. Chcę tym, którzy nie znają może historię Samsona, powiedzieć, już nie będę rozwijał tego wątku, ale chcę powiedzieć kilka jego dzieł, które uczynił. Otóż Samson pewnego dnia rozszarpał lwa gołymi rękoma, w którym później był miód, prawda? I on się tym miodem najadł. Pewnego dnia Samson podszedł do miasta Filistynów, wziął za zawory drzwi wrot miejskich. Słuchajcie, wrot miejskich. Takie wroty taranem się wywalało w czasie oblężenia, prawda? Czyli maszyny oblężnicze były. To nie były takie drzwi jak u nas, ale to były potężne, solidne wrota z zaworami takimi, że z działa trzeba było strzelać do tego, żeby to ruszyć. On podszedł do tych drzwi, chwycił za te wrota, podniósł, wyrwał razem, wiecie, z zaworami, czyli z obrabowaniem i zaniósł na górę. Tam przed Bogiem, ja wierzę. Co on zrobił? On rozbroił warownię diabelską, tak duchowej rzeczywistości. Jezus Chrystus to uczynił. On wyrwał drzwi, on wyrwał bramę do miasta, które było nie do zdobycia i rozbroił je. I to właśnie Samson uczynił niesamowitą taką rzecz. Wreszcie Samson jednego dnia zniszczył, zabił szczęką, bodajże oślą chyba, zabił 1000 wojowników z wojska filistyńskiego. Jeden sam. I takich dzieł dokonywał niesamowitych. I tu Pismo mówi, a w duchowej rzeczywistości to oznacza wojnę i zniszczenie, wiecie, mocy demonicznych, jego działania. I to właśnie czynił Samson. Nadzwyczajne dzieła Boże, które wskazywały na Jezusa Chrystusa, który miał dokonać tych samych rzeczy, ale w duchowej rzeczywistości, gdy przyjdzie, a też manifestować się potężnie. Ale też wskazuje właśnie na Kościół, który idzie jako to ciało Chrystusa, bo tak naprawdę to nie my idziemy, ale Chrystus chce iść w tym Kościele. On chce w nim iść i kroczyć. On chce dokonywać tych samych dzieł, co kiedyś, a nawet powiedział, że większych będziecie dokonywać dzieł. Dlaczego? Dlatego, że jak on ma dzisiaj ciało, które ma miliony oczu, które ma tysiące rąk, które jest na całej ziemi jednocześnie, to czyż on nie może dzisiaj większych dzieł dokonywać niż wtedy? Może. Ale ciało musi być zdrowe. My wiemy o tym, że jeżeli ciało jest chore nasze, nigdzie nie pójdziemy. Chociażby nasza głowa chciała iść. Chociażby Jezus Chrystus chciał, ale jeżeli Jego ciało jest chore, nigdzie nie może pójść. I tak naprawdę jest ograniczone Jego władanie i panowanie na ziemi poprzez to ciało. Dlatego, że On i tak panuje, i tak włada, i działa. I tajemnica, albo wskazówka, inaczej mówiąc, dla nas, którzy chcemy naprawdę, aby to nas Pan zaczął żyć i On sam jedynie, jest właśnie ukazana w osobie Samsona. Otóż Samson był Nazyryjczykiem Bożym. Nie wiem, czy słyszeliście o prawie Nazyretu. Człowiek taki, prawo Nazyretu było szczególnym poświęceniem dla Boga. I ja wierzę, że chrzest wodny jest czymś takim, właśnie takim ślubowaniem szczególnego poświęcenia Bogu. To jest, ja to nazywam Nazyret, prawo Nazyretu Chrystusowego. Poświęcenia, oddzielenia Panu w Jezusie Chrystusie. I takie trzy rzeczy musiały w życiu Nazyryjczyka funkcjonować. Po pierwsze, jego włosy musiały sobie rosnąć od momentu ślubowania. Jak on powiedział, że chcę być szczególnie Panu poświęcony, to jego włosy musiały rosnąć sobie swobodnie. Po drugie, nie mógł spożywać rzeczy nieczystych, nie mógł pić wina, nie mógł nawet rzeczy z winogron jeść, nawet sfermentowanych. Po trzecie, było mu też zabronione dotykanie się zwłok swoich rodziców nawet. Nie mógł się dotykać zwłok, wszelakich zwłok, które były uważane za nieczyste, a nawet nie mógł dotykać się swoich rodziców zwłok, jeżeli odeszli, umarli. I tak, to było takie ostre, prawda? Takie trzy rzeczy. I chcę powiedzieć, co to dla nas dzisiaj oznacza. Dla nas najważniejsze, tak powiem szczerze, a może równorzędne, ale myślę, że najważniejsze to są te jego włosy. Otóż co one oznaczały? Że on się w nich, że one mogły w nim rosnąć. I otóż chcę powiedzieć taką rzecz, że my rodzimy się na nowo w Jezusie Chrystusie. Rodzimy się w miejscu tak jakby, jak kiedyś był Adam. I doznajemy nowego życia w Panu. Ono zaczyna nas kwitnąć i objawiać się. Ale nie jesteśmy pozbawieni jednej rzeczy. Starej, grzesznej natury.